Witam bardzo serdecznie. Powiem tak, kiedy czytamy Boże Słowo i kiedy zaczynamy się Go trzymać, ufać Mu, zaczynamy przyjmować te rzeczy, które są w Nim zawarte jako rzeczy prawdziwe, to powiem Wam, że w jakimś sensie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że życie się komplikuje, ono się modyfikuje, ono się zmienia, dlatego że te prawdy, które tyczą Pana Boga i Jego stosunku do nas, nie ma innej możliwości, żeby to nie miało wpływu na naszą codzienność. Próbujmy sobie to wyobrazić, kiedy to byłoby tak, żebym to nie ja tutaj teraz stanął, ale stanąłby Pan Jezus i zaczyna do nas przemawiać, mówi jakieś słowa, a w tle my wiemy o tym, że On wie, jak wyglądał nasz wczorajszy dzień. Jak wyglądały nasze relacje, jak się zachowywałem wobec mojej żony, jak się zachowywałem wobec mojej dzieci, co robiłem w pracy, co oglądałem, co jest w moim sercu, co jest w mojej głowie. Dzisiejszy człowiek, dzisiejsi my, na tyle jesteśmy skutecznie, jakby to powiedzieć, otumanieni, że umiejętnie sobie z tymi prawdami radzimy. Słyszymy jakieś słowa, potrafimy je przepuścić przez siebie i one nas nie muszą w ogóle dotknąć. Ale mam nadzieję, że po raz kolejny dzisiaj, gdy się zgromadzimy dookoła słowa, pozwolimy, żeby Pan Bóg do nas przemawiał. Żeby też ta prawda, że On zna życie każdego z nas. Myślę, że Kamil ma tą świadomość, że zna jego życie. Że nasze jutrzejsze ośmioklasistki, które przystępują do egzaminu, też są świadome tego, że Pan Bóg zna tą prawdę, że jutro przystępujecie i że jesteście zestresowani, że o tym myślicie. To jest dziwny Bóg. Bóg pełen miłości, troski, zainteresowania. Czy czytając list do Tytusa, czy myślimy, że Paweł wierzył w to, co mówił? Chyba on wierzył. Ale czy my wierzymy w to, co mówi? Na samym początku czytamy takie słowa, że ja, Paweł, troszeczkę to zmodyfikowałem, skróciłem, ale on mówi coś takiego, że przyszedłem wam powiedzieć prawdę. Chcę, abyście byli pełni wiary. A dlatego to jest prawda, dlatego możecie się tego uchwycić, bo jakby podstawą tego wszystkiego, co mam do przekazania, to jest działanie prawdomównego Boga. Prawdomównego, czyli takiego, który, gdy coś mówi, to nie musimy się bać, że nas oszuka, że nie mówi prawdy, że próbuje nas wykorzystać. Pan Bóg przygotował swoje zbawienie po to, aby nas prowadzić na drogę życia. Chcę, żeby na tej drodze życia było nasze życie rodzinne, nasze życie zborowe. Nie musimy być w zamieszaniu i posłuszeństwie Jemu, to też mówi ten list do Tytusa, ten początek, prowadzi do nadziei, do tego, że w naszym życiu pojawia się nadzieja. I na początek Paweł mówi: Tytusie, zostawiłem cię w tym zborze po to, abyś ten zbór uporządkował to, co jest potrzebne do uporządkowania. No i ja sobie automatycznie zadaję pytanie, czy jest to możliwe, aby uporządkować tak skomplikowaną materię jak zgromadzenie ludzi? Czy jest to możliwe, żeby uporządkować nasze życie, nasze rodziny, nasz zbór, aby wyjść na prostą z naszymi codziennymi problemami? I jeszcze raz wracamy do tego pytania, czy wierzymy w to, że Pan Bóg ma swój pomysł, ma moc i czy jesteśmy gotowi Mu zaufać. I chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment, który jest zapisany w Tytusa 2 od 10a. I czytamy tam takie słowa. Tytus, 2 rozdział, 10 werset. Aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Gdybyśmy spróbowali w jakiś taki bardziej skondensowany sposób przedstawić te wersety, które przeczytałem przed chwileczką, to moglibyśmy je pogrupować w takie prawdy. Pan Bóg dał samego siebie za nas, objawiła się Boża łaska i ona ma w sobie potencjał zbawienia każdego człowieka. Dlaczego w ogóle ta łaska musiała się objawić? Bo człowiek jest pełen grzechu. Pan Bóg przygotował rozwiązanie dla tego problemu. Wysyła swojego Syna, On wykupuje człowieka i oczyszcza go sobie na własność. Staje się naszym Panem. Chce rządzić naszym życiem. I oczekuje pewnych kroków. Daje pewne wskazówki. Słuchaj, ja to wszystko przygotowałem. Ja chcę Cię wykupić. Ja chcę Cię uratować. Teraz Ty wyrzeknij się bezbożności i światowych pożądliwości. Nie tylko wyrzeknij się tych rzeczy, ale teraz zacznij żyć wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie. I niech Twoje życie będzie pełne dobrych uczynków. A w ten sposób możesz stać się ozdobą nauki Zbawiciela. Żeby wytrwać w takiej postawie życiowej, potrzebujesz nadziei. Nadziei, że to ma sens, że to prowadzi do życia takiego, które jest życiem, którego każdy z nas pragnie. Życia wolnego od problemów, od grzechów, od bólu. I to są takie prawdy, które my tak częstokroć tutaj powtarzamy, że one dla nas się stały czymś oczywistym, oklepanym, ale niestety może czasami też czymś, czego nie doświadczamy w swoim życiu. Także to chyba, co na początek potrzebujemy zrozumieć z tego całego fragmentu, to, że Pan Bóg przygotował ratunek dla każdego z nas. Ale dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji i w jakimś takim stanie naszego umysłu, że często nie rozumiemy, że w ogóle tego ratunku potrzebujemy. Nie rozumiemy przede wszystkim tego, że jesteśmy grzeszni, że potrzebujemy Bożej pomocy, żeby nas uwolniła od grzechu. I Boże Słowo cały czas podkreśla, że to jest mądrość, a nie głupota upamiętać się, żyć w upamiętaniu, przyjąć to, co Pan Bóg nam zaoferował. Panie, jestem bezradny, bezbronny. Ratuj mnie, bo nie mogę sobie z tym poradzić. Dzisiaj ktoś, kto mówi o swoim grzechu, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w pracy i ktoś tam mówi, co tam u Ciebie słychać? A wiesz co, ciężko mi jest, wiesz. No co się stało? Kurczę, ty nie masz pieniędzy, nie wiem, jakieś masz problemy, samochód się zepsuł, nie wiem, coś się stało z mieszkaniem. Nie, wiesz co, wczoraj wieczorem tak się zastanawiałem nad sobą i czasami mi się zdarza, że źle myślę o innych ludziach. Ktoś by się na nas popatrzył i myślał, że musimy iść do lekarza, nie? No bo co to w ogóle za problem? Co to za problem, że ja w sobie mam jakieś rzeczy, które zauważam, że one są nieboże? Jakie to ma znaczenie, jaki to ma wpływ na życie twoje? Chłopie, opanuj się, ciesz się, że masz to. Ale Boże Słowo pokazuje nam zupełnie inną perspektywę na nasze życie. Ta perspektywa jest taka, że wróg, że diabeł chce nas spętać grzechem. Najlepiej, żebyśmy go nie zauważali. I nie chce nas wypuścić ze swojej ręki. Zatem jeszcze raz. Plan jest bardzo prosty. Pan Bóg przygotował rozwiązanie. Chce nas uwolnić od tego, co złe, co niszczycielskie, co diabelskie, co światowe. Chce, żeby nasze życie było pełne dobrych rzeczy, które zaowocują dobrymi uczynkami. A to wszystko spowoduje, że w naszym życiu będzie poczucie sensu, że będziemy mieli nadzieję. Prosty plan. W zasadzie już mogę stąd zejść, bo rozwiązanie jest gotowe, już wam je podałem. Ale dlaczego to się nie dzieje? Dlaczego ja akurat w pracy pewnie też takie rozmowy przeprowadzacie i mnie to szokuje, że nie wiem, czy to czasy się zmieniają, czy nie, czy jakoś rzeczywistość dookoła nas tak sprawia, ale no, często w rozmowach z kolegami to czasami mi się wydaje, że dają taką wyraz jakby swoim przemyśleniom i mówią, że im się Kościół kojarzy raczej z takim miejscem, gdzie nie ma niczego dobrego, bożego, błogosławionego, szczęśliwego, ale raczej to jest miejsce, gdzie się doznaje krzywdy. A na pewno ten Kościół się niczym nie różni od życia codziennego człowieka, współczesnego Polaka. I zadaję sobie pytanie, dlaczego tak jest i jakoś nie mogę sobie poradzić. Cały czas gdzieś w tym tygodniu przychodziła mi na myśl ta historia Pana Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy. Ten fragment tutaj dzisiaj był odczytany. Gdy się zbliżali do Jerozolimy, poszli i znaleźli ośle przywiązane do drzwi z zewnątrz na ulicy. Odwiązali je, przyprowadzili ośle do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a on wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, którzy go poprzedzali, którzy szli za nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida, który przychodzi. Hosanna na wysokości. Ależ to było wspaniałe doświadczenie. Po tylu latach, już po 3 latach służby Pana Jezusa, po tylu wątpliwościach, po tylu zmaganiach się, przepychaniu, walce z tym całym jakby, z tą całą zatwardziałością w sercach ludzi, nagle przychodzi ten moment, kiedy cała Jerozolima chwali na cześć, śpiewa na cześć Chrystusa. Uwielbiają Go. Cieszą się, że wszedł. Że wreszcie przyjeżdża władca, który zapanuje nad ich życiem, nad życiem Izraela. Czy to nie był cud? To był chlubny moment w historii ludzkości. Wiecie, dlaczego tak uważam? Bo Pan Jezus nie prezentował się jako wielki król. Myślę, że dzisiaj gdybyśmy go porównali do króla jako takiego, jeżeli chodzi o nasze wyobrażenie na temat króla, to powiedzielibyśmy, że to raczej był biedak, żebrak, w łachmanach, na pożyczonym osiołku, w otoczeniu mało ważnych osób. A mimo to ci ludzie go uwielbiali, wołali na niego, na jego chwałę. Nie wiem, czy oglądaliśmy kiedyś jakiś film, taki z tych czasów, Rzym, przyjeżdża władca, tam przygotowane legiony, pięknie poustawiane, szpaler ludzi, niosą przed nim insygnia władzy, jakieś symbole związane z jego legionem. Z tyłu idą niewolnicy, których zdobył, trofea, które udało mu się pozyskać. I jakieś wspaniałe trąby wyśpiewują, wygrywają na jego chwałę. I przejeżdża przez cały Rzym. Ludzie zgromadzeni podziwiają tego wodza. Tutaj mamy do czynienia z czymś i z kimś zupełnie odmiennym. Wjeżdża prosty, zwykły, czytamy w Księdze Izajasza, nie za bardzo ładny człowiek, a oni w nim rozpoznają Chrystusa, tego, który przyszedł, żeby ich uratować. Potrafili popatrzeć na niego Bożymi oczami. Mianowicie, nie wiem, czy mamy tą świadomość, ale cały czas żyjemy niejako w dwojakiej rzeczywistości. Boże Słowo mówi, że ten diabelski obraz świata kieruje się pewnymi kryteriami, pewnymi wartościami. To jest zapisane w pierwszym liście Jana 2,15. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Czyli świat ma pewną swoją charakterystykę, ma pewien sposób myślenia, ma pewien sposób oceniania życia, rzeczywistości, tego, co jest wartościowe. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Czyli ten sposób wartościowania rzeczy nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Pamiętamy pierwsze doświadczenie Pana Jezusa, jeżeli chodzi o Jego służbę. Po 40 dniach postu przychodzi do Niego diabeł i zaczyna Go przekonywać do pewnego oglądu świata. Do pewnego oglądu na to, czy poglądu, czy spojrzenia na to, co tyczy Jego życia. I mówi Mu, zaspokój swoje potrzeby. Zamień te kamienie w chleb. Pożądliwość ciała. Zacznij czerpać z życia, skacz na głęboką wodę. Przecież Bóg obiecał ci, że nawet jakbyś zeskoczył tutaj z tej świątyni, to nic się nie stanie. Możesz być panem życia. Pycha życia. Poddaj mi się, a uczynię cię wielkim. Wszystko, całe to królestwo, cała ta chwała tego ludzkiego królestwa będzie należeć do ciebie. Pożądliwość oczu. Zobaczmy na te argumenty diabła. Ja ci daję wszystko, co jest wartościowe. Ja ci daję wszystko, co ludzie podziwiają. Ja ci daję wszystko, co sprawi, że staniesz się kimś szczególnym, wyjątkowym. Myślę, że Pan Jezus był śmieszny wobec tych skarbów, tej oferty świata i diabła. I to się nie skończyło. Myślę, że te słowa diabła są skierowane do naszego życia cały czas. Kiedykolwiek włączamy telewizor, internet, kiedy wchodzimy na Allegro, czy do sklepu, oglądamy czyjeś Facebooki, czytamy blogi, podziwiamy gwiazdy i celebrytów. Tam na każdym kroku te argumenty do nas trafiają. Słuchaj, możesz mieć to. Słuchaj, możesz być taki. Słuchaj, będą cię podziwiać, bo to. Słuchaj, ja byłem na takiej wycieczce, ja zrobiłem to, ja dostałem to. A Pan Bóg mówi, dostaniesz wszystkie powyższe rzeczy, wtedy jeżeli mi zaufasz, poddasz się i będziesz pełnić moją wolę. Ludzie w Jerozolimie przyjęli godnie tego dziwnego króla. Hosanna, Hosanna, nadjechał wódz, dzieci dorośli, bogaci i biedni, wszyscy cieszyli się, bo nadjechał król pokoju. I to jest ta esencja Chrystusa. Chrystusa, który przyjeżdża do naszego życia, życia pełnego niepokoju, pełnego problemów, pełnego buntu, pełnego grzechu. I to jest wódz, to jest Pan, który przyjeżdża pełen pokoju, wyciąga do nas swoją rękę i mówi, chodź za mną, ja mam dla ciebie swoją drogę, ja mam dla ciebie swoje rozwiązania, mam dla ciebie swoje odpowiedzi. Czy zechcesz mi zaufać? Czy wierzysz mi? I to jest chyba pytanie podstawowe. Czy my się spotkaliśmy z tym królem? Czy potrafiliśmy, tak jak ci ludzie, położyć nasze szaty na ziemi, pozwolić, żeby on się po nich przejechał, żeby w ten sposób przygotować dla niego drogę, żeby go wywyższyć? Czy my się uniżyliśmy i pozwoliliśmy, żeby On się wywyższył w naszym życiu? Czy Go zaakceptowaliśmy? Czy się Go uchwyciliśmy? Ja wiem, że mówię do ludzi, którzy funkcjonujemy w Kościele, ale kiedy patrzę się na swoje życie, to te momenty w moim życiu są cały czas potrzebne, żeby się odnawiały, bo non-stop ten syczący głos diabła gdzieś tam do mojej głowy dociera, do mojego serca i przekonuje mnie, że te inne rzeczy są bardziej wartościowe niż to, co mi oferuje Chrystus. To była tak zwana niedziela palmowa. A 5 dni później wołają: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. List do Hebrajczyków nas ostrzega, abyśmy nie zrobili tego samego. Abyśmy poprzez nasze życie nie ukrzyżowali go ponownie. Także pytanie numer 1, czy spotkałeś się z Chrystusem? A pytanie numer 2, jak wygląda dzisiaj nasze posłuszeństwo Jemu? Który głos słyszymy i któremu głosowi jesteśmy posłuszni? To jest strasznie ciekawe. Gdybyśmy zaczęli poważnie traktować Boże Słowo, to nie ma szans, żeby się nasze życie nie zmieniło do góry nogami. Myślę, że to, co nam proponuje otaczający nas świat, byśmy po prostu wykopali z naszego życia. Wiecie dlaczego? Ewangelia Marka, 10 rozdział, od 29 wersetu czytamy takie słowa. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał 100-krotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Stokrotnie więcej. Wiecie, ile osób zaufało ofercie Amber Gold? Były reklamy, były zachęty do tego, żeby korzystać z ich oferty. Można było zarobić, nie pamiętam dokładnie, chyba 12%. Tych, którzy się zgłosili, jest 14 tysięcy osób. Tyle ludzi zaufało tamtej ofercie. Ona miała tylko 12%. Pan Jezus mówi, że pobłogosławi nasze życie 100-krotnie więcej. Czy wierzę w to, że jeżeli przyniosę ciasto dla zboru, poświęcę czas na Boże sprawy, przyjdę na dodatkowe nabożeństwo, na modlitwę, przebaczę, zacznę pracować nad swoim życiem, zrezygnuję z rzeczy, które są niedobre, zaangażuję się w służbę, będę kierował się wartościami Bożego Królestwa, to On mi zwróci to 100-krotnie więcej? Postawmy ten problem troszeczkę inaczej. A co, jeżeli w naszym życiu z Boga, z tego ogromu Bożego błogosławieństwa, czytamy w Bożym Słowie, że On nas ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios jest dla nas dostępne. Jest dla nas dostępne, dla każdego z nas. Nie ma wyjątku, nie musimy być kimś wyjątkowym, nie potrzebujemy mieć wyjątkowych umiejętności, zasług, wykształcenia, pochodzenia, cokolwiek byśmy jeszcze nie wymyślili. Każdy z nas ma dostęp do tego ogromnego błogosławieństwa niebios. Ale co, jeżeli zasada jest taka, dostaniesz stokrotnie więcej w stosunku do tego, co dajesz. Czytamy tak w Bożym Słowie? Przed chwileczką przeczytałem jeden fragment. Ten inny mówi o tym, strać swoją duszę, nie duszę, strać wszystko, aby pozyskać duszę, nie? Gdybyśmy się przyglądali Bożemu Słowu z tej perspektywy, gdybyśmy popatrzyli na przykład na błogosławieństwa, błogosławieni, którzy się smucą, którzy są ubodzy w duchu, którzy walczą o sprawiedliwość, o pokój, którzy są prześladowani. Co to są za wartości? To są wartości, które są dla tego świata śmieciami, bezwartościowymi rzeczami. Ale Pan Jezus zaczyna swoje kazanie: błogosławiony ten, błogosławieni ci, szczęśliwi ci, którzy. Może dlatego nasze chrześcijańskie życie jest takie ubogie? Bo jest pozbawione oddania, poświęcenia. Pan Bóg się patrzy troszeczkę inaczej na nasze życie. My byśmy próbowali Go, zbajerować, oszukać, ale ta fasada naszego życia nie ma dla Niego żadnej wartości. To jest nasza iluzja. Wrzucamy 100 zł do koszyka i myślimy, że wrzucam więcej niż ktoś inny, a to nie ma żadnego znaczenia. On się patrzy na to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze serce, nasze życie, naszą codzienność. Pamiętamy tą ubogą kobietę, która wrzuciła grosze i Pan Jezus mówi, ona dała więcej, bo ona gdzieś tam w swoim sercu, w swojej głowie miała to pragnienie, żeby dać na służbę, na świątynię dla Pana Boga. I to było w oczach świata, to było nic. Ale w oczach Boga to było coś wielkiego. Pan Bóg mówi, odrzuć świat, a ja wypełnię tę lukę takimi rzeczami, że nawet ci się nie śniło, że coś takiego możesz w swoim życiu doświadczać. A może jesteś pełny i ta cząstka, którą masz z Pana Boga, ledwo pozwala ci wpaść od czasu do czasu na nabożeństwo. Jeździmy Rolls Royce'ami. Może nie Rolls Royce'ami, nową Renówką, nie? Taki mały przytyk. Rozumiem, że to nie o to chodzi w ogóle, nie? Nie chodzi o to, czy jeździmy, czy nie jeździmy. To nie chodzi o to. Chodzi o nasze serce, o nasze życie. Mam nadzieję, że to rozumiemy, że ja nie przyszedłem tutaj, żeby kogokolwiek z nas zaatakować, żeby nam zrobić krzywdę. Raczej próbuję nam pokazać Boży sposób spojrzenia na nasze życie, Bożą drogę, Bożą odpowiedź. Otwórz swe usta, a ja je napełnię. W psalmie czytamy. A co jeżeli te usta już są pełne chipsów i słodyczy? Głowa jest pełna słów ze świeckich książek, oczy przepełnione świeckimi filmami, a uszy niebożymi treściami. Kiedy to czytam, to brzmi we mnie, bo to jest wszystko moje doświadczenie. Tak łatwo to, co nieboże, jest dzisiaj dla nas dostępne, tak łatwo nas koi, zaspokaja, napełnia, daje poczucie ucieczki, oderwania się od trudów życia, od ciężarów, od problemów. Ale efekt jest jeden, że Chrystus staje się nudny. Jestem w stanie jeszcze przełknąć to, że od czasu do czasu przeczytam Biblię, że od czasu do czasu przyjdę na nabożeństwo, że od czasu do czasu, nie wiem, włączę sobie jakąś płytę albo kazanie. W tym fragmencie, który czytałeś w liście do Tytusa, czytamy, że mamy się wyrzec bezbożności i światowych pożądliwości. To słowo wyrzec się jest strasznie mocnym słowem. Bo to jest dokładnie to samo słowo, i tutaj jest pewna gra słów, to jest dokładnie to samo słowo, które jest użyte w sytuacji, kiedy Piotr zapierał się Pana Jezusa. I to jest dokładnie to samo słowo, w liście do Tytusa jest napisane, że tym, którzy się wyprą Jego imienia, On też wyprze się ich samych. W Tytusa 1,16 czytamy, że ci ludzie noszą znamie pobożności, ale zapierają się Jego mocy. Wybaczcie, ale nie ma możliwości, żeby życie nasze chrześcijańskie było błogosławione, żeby było pełne. W naszych rodzinach nie będzie Bożego działania, w naszym zborze nie będzie Bożego działania, jeżeli ten element nie będzie w naszym życiu obecny nieustannie. Musimy się wyrzec bezbożności i światowych pożądliwości. Ostre słowa. Kto z nas jest bezbożny? Kto z nas żyje, delektuje się światowymi pożądliwościami? Boże Słowo mówi, że każdy z nas tego doświadcza i każdy z nas ma ten problem, ale potrzebujemy to jednak zrobić. Jeżeli w naszym życiu nie ma takiej postawy, to nasze życie jest zaprzeczeniem Chrystusa. A jeżeli tak mało w naszym życiu jest Chrystusa, jeżeli nasze życie jest wypełnione tymi wszystkimi innymi rzeczami, to nie ma w nim miejsca na nadzieję, na pociechę płynącą z życia z Bogiem. Nie mówiąc o tym, jakie to jest antyświadectwo. Ludzie patrzą na nas, my się deklarujemy, że jesteśmy tymi, którzy znają Boga, a tak mało Boga w nas jest, tak mało czerpiemy z Niego siły, radości, energii. Przyznam się, że dla mnie takie życie jest męczące straszliwie i nie chcę takiego życia. Oj, cały czas, całe Boże Słowo o tym mówi, nie wiem, czy pamiętamy tą historię. I Jozue, i Samuel mówi o tym kuleniu na dwie nogi i mówi do Izraelitów, słuchajcie, wybierzcie, którą drogą idziecie. Czy chcecie iść za Bogiem, czy chcecie iść za swoim pomysłem na życie? W domu żyję po światowemu, to mnie nakręca. Nowy dom, samochód, muzyka, pieniądze, serial, ubranie, fryzura, nie do końca Boża relacja z kimś, zaakceptowanie życia, że żyję w nieprzebaczeniu, kimś gardzę, mam złe myśli na temat innych ludzi, a w niedzielę jestem chrześcijaninem. Męczarnia. Panie, chcę to zmienić. Chcę wydzielić czas dla Ciebie. Modlić się, czytać, służyć, rezygnować dla Ciebie. Modlić się chociażby na nabożeństwie, aby Ci oddać chwałę i zbudować innych. Widzisz moje życie, uporządkuj je, bo ja sam nie dam rady.